A w naszym studiu Jakub Mazur, wiceprezydent miasta Wrocławia. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Mija 5 lat prezydentury Jacka Sutryka. Dokładnie wczoraj minął ten czas. Pan chciałby kontynuować misję u boku prezydenta?
No, z takim prezydentem zawsze można pracować. Ja się cieszę, że prezydent kontynuuje swoją misję. To było wiadome od dawna, chociaż rzeczywiście ostatnie potwierdzenie na antenie ogólnokrajowej telewizji pokazało, że już wszyscy...
Ja tu dałam potwierdzenie, bo na początku powiedział, wpierw deklarację złożył na antenie Radia Rodzina.
Oczywiście i chyba pani redaktor była tego świadkiem, ilekroć był pytany wcześniej. Oczywiście warunkowane to było wynikiem wyborów
parlamentarnych. Ja się dziwiłam tym, że TVN nagle wyciąga.
No myślę, że serce jest we Wrocławiu, więc tak czy tak za chwilkę z tego co wiem będzie u pani po raz kolejny prezydent Jacek Sutryk, więc pewnie sobie to wyjaśnicie.
No i jak pan ocenia ten czas? Jak pan go podsumował? Także patrząc na obszar, którym pan się zajmuje, czyli nadzoruje pan m.in. Wydział Planowania Przestrzennego, Architektury, Zabytków, Biura Strategicznego Miasta.
To był bardzo trudny okres dla całego miasta, oczywiście dla całej kadencji, dla radnych, dla prezydenta, dla administracji, ponieważ oczywiście zdarzyło się bardzo wiele nieprzewidywalnych rzeczy, czarnych łabędzi, które zmieniały rzeczywistość. Ja mam wrażenie, że zmieniały również pozytywnie, że Wrocław odrobił lekcję i wykorzystywał to jako szansę, nie tylko jako zagrożenie i przekuwał wszystkie polityki, które kreował i tego było przecież bardzo dużo, na to, aby było lepiej we Wrocławiu przyszłościowo, strategicznie. I to również ma swój wyraz w planowaniu przestrzennym, wspomnianym, w decyzjach strategicznych odnośnie rozwoju gospodarczego, w decyzjach związanych z tym, jak może albo jak powinien wyglądać transport publiczny i w jakie dziedziny inwestować.
I z czego jest pan najbardziej zadowolony?
Ja jestem, myślę, że większość mojej pracy to jest oczywiście praca związana z planowaniem przestrzennym, ze zmianą tych osiedli, które są niekompletne na kompletne, choćby wizyjnie, choćby inwestycyjnie, ale choćby też w ramach partycypacji z mieszkańcami. Rzeczywiście takie momenty, które się pojawiały jeszcze kilkanaście lat temu, czyli planowanie bez infrastruktury, bez partycypacji inwestorów publicznych w przestrzeń, w te działki, w te greenfieldy czy brownfieldy i zostawianie tego już na barkach miasta, to się już nie zdarza. Tutaj mamy pełną partycypację. Po pierwsze słuchamy mieszkańców, po drugie tymi obciążeniami staramy się pokazać i podzielić z deweloperami, z inwestorami prywatnymi, a na koniec oczywiście wspólnie staramy się jeszcze z Radą Miejską, jak to miało miejsce na ostatnich radach, podnieść poprzeczkę i ustalić, co potrzeba, aby to osiedle czy to miejsce było kompletne, żeby nie trzeba było tkwić co rano w dużych korkach, żeby szkoła była bliżej, żeby również ten miejsce pracy, zakupów znajdowało się na wyciągnięcie
ręki. I żeby nie miały sytuacje takie, jakie mają wciąż na Jagodnie chociażby.
O, to jest właśnie żywy przykład, że kilkanaście lat temu zostały podjęte decyzje, że można na tak zwanym polu kukurydzy wybudować miejsce czy osiedle dla kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu docelowo tysięcy mieszkańców bez gotowej infrastruktury. W tej chwili nie pozwalamy sobie na takie błędy, planujemy raczej a priori zapewniając pewną tkankę i przerzucając koszty na sektor prywatny.
Wierzy pan w zapewnienia Donalda Tuska, że Jagodno się zmieni, przywrócony zostanie zielony klin, czy chociażby będzie ten upragniony przez mieszkańców tramwaj na Jagodno?
Jagodno to też symbol dla Polski.
No demokratyczny mówi się dziś.
Będąc w Warszawie, ja też miałem okazję być dwa tygodnie temu w Brukseli, to rzeczywiście nawet tam mówi się o jagodności, o przykładzie takiej obywatelskiej, dobrej postawy i to cieszy. Ja myślę, że to też obliguje wszystkich polityków i samorządowców do tego, żeby jeszcze raz pochylić. Deklaracja pana premiera bardzo jasno pokazuje, że jesteśmy na dobrej, ostatniej, prostej, żeby to dopiąć. Oczywiście my w dalszym ciągu kontynuujemy inwestycję związaną z osobnym pasem wydzielonym, tak aby nie czekać, aby mieszkańcom dostarczyć już możliwość indywidualnego pasa dla transportu publicznego, czyli de facto bez szyn toru tramwajowego, który będzie gotowy, czekał na rozwiązania prawne, bo wiemy, że główną przeszkodą jest przecięcie się torów tramwajowych starami.
Mimo, że w niektórych miastach dochodziło do takiej sytuacji, że można było akurat taki transport poprowadzić. U nas się to nie udało.
Jeden przypadek w Toruniu, tylko tam raz na tydzień. Pociąg towarowy z prędkością 30 na godzinę. Ktokolwiek przejeżdżał przez Jagodno wie, jak często kursują tam pociągi, więc tylko docelowo estakada pociągnięta, można powiedzieć, przez całą trajektorię południowo-zachodnią, pozwoli nam na rozwiązanie tego problemu. To jest duża inwestycja. O tym również rozmawiamy z Ministerstwem Infrastruktury.
Przy nowej władzy to się może zmienić, przyspieszyć ten proces?
Ten proces już jest na tym właściwym
torze.
Torze, nomen omen, pozwala nam to po pierwsze zabezpieczyć środki, bo to jest ważne. Po drugie, i o tym rozmawiamy właśnie od kilku lat, oczywiście potrzebujemy dodatkowych środków, choćby z funduszy europejskich, nie wspominając o KPO. Po drugie, krajowy program kolejowy, te kilkanaście miliardów, to również jest program, który odblokuje możliwość integracji aglomeracji wrocławskiej właśnie ze stolicą, czyli z Wrocławiem, na poziomie połączeń kolejowych. I po trzecie, plany, czyli projektowanie, co jest niezwykle istotne, to już jest w trakcie. Więc jesteśmy w tym momencie, w którym to się dzieje i za bardzo
myślę,
nie ma
co przyspieszać. Jak Godna właśnie chcą wiedzieć, kiedy ruszyłby ten tramwaj, panie prezydencie.
Tak jak powiedziałem, pierwszy pas, ten autonomiczny, wydzielony pas ruchu z zero emisji.
Ale to są lata?
To jest, dajemy sobie 24 rok, tak aby w 25 mogło to być zrealizowane, żeby rzeczywiście mieszkańcy Jagodna mogli już z tego korzystać. Projektowanie i postawienie infrastruktury torowej i zakup odpowiedniej oczywiście parku maszynowego, czyli nowych tramwajów, to są kolejne lata. To się nie dzieje w ciągu roku. W związku z tym bierzemy pod uwagę dwa kroki i o tym konsekwentnie mówimy. Ten tramwaj jak najbardziej, tylko fizyka realizacji tej inwestycji pokazuje, że to nie trwa rok, tylko będzie trwało przynajmniej 2-3 lata, jeżeli patrzymy na porównawczo, nawet wykorzystywany przecież przez panią redaktor tramwaj na Popowice i to też były lata projektowe, lata inwestycyjne, ale to już jest. Czas leci.
A dlaczego mimo tych obietnic wciąż nie ma tego wspólnego biletu? Kiedy to się wydarzy, panie prezydencie?
Pani redaktor, po pierwsze, podpisana umowa czeka już od wielu, wielu miesięcy.
Ja wiem, że ja wałkuję ten temat, natomiast myślę, że także mieszkańcy są zdziwieni tym faktem.
I to wymaga zmiany na poziomie władz sejmikowych, bo straciliśmy nadzieję, czekamy na wybory samorządowe. Ta umowa została podpisana, to jest 46 milionów po stronie miasta, bardzo poważna kwota. Uzgodnienia z Polregio są na poziomie bardzo pozytywnym, zresztą prezes Polregio jest twórcą rozwiązania poznańskiego, które od początku wspólnie, również z Urzędem Marszałkowskim, popieraliśmy. Nagle nastąpiła zmiana, nagle ktoś się obraził i pokazuje, że to jest niemożliwe. Niemożliwe jest, ponieważ władze Urzędu Marszałkowskiego stwierdziły, że nie można dobrze, mówiąc kolokwialnie, zrobić mieszkańcom aglomeracji wrocławskiej, bo to byłby być może sukces postrzegany przez nich jako sukces administracji prezydenta Jacka Sutryka i obecnych Wrocławia i wrocławianek. To jest niepoważne. Uważamy, że bardzo szybko jesteśmy w stanie ten błąd naprawić. To się zresztą już dzieje na poziomie rozmów z drugim dostawcą, czyli z Polregio. Mamy nadzieję, że KD, które jest pod wpływem zarządu Urzędu Marszałkowskiego, również jest w stanie podpisać to porozumienie. Jeżeli nie, wierzymy, że w kwietniu 2024 po wyborach samorządowych nowe władze samorządowe podpiszą tą umowę na dobrych dla wszystkich warunkach.
Prezydent Jacek Sutryk potwierdził swoją deklarację, jak powiedzieliśmy, którą złożył na antenie Radia Rodzina w okresie wakacyjnym. Będzie ponownie ubiegać się o start w wyborach na urząd prezydenta. Dlaczego wewnętrzne sondaże jednak pokazują, że pan prezydent nie otrzyma większości tych 50% ponad i nie będzie jednak prezydentem Wrocławian? A tutaj okazuje się, że nawet w Radzie Miejskiej tworzy się klub PO.
Nie znam tych sondaży. Wszystkie sondaże, które do tej pory widziałem, również wewnętrzne, w najgorszym wypadku dawały prezydentowi Jackowi Sutrykowi wygraną w pierwszej turze. Sondaże oczywiście się będą zmieniały. Mamy nową sytuację również polityczną. Wiem, że będą próby siłowe.
No PO chce odzyskać swoją tożsamość w Radzie Miejskiej.
PO zawsze miała swoją tożsamość. PO w postaci lidera, pana premiera Donalda Tuska i koalicji z prezydentem Jackiem Sutrykiem bardzo silnie przez ostatnie lata prezentowało tą jedność i wspólną drogę, którą szli, w której się popierali. Nie widzę żadnych przesłanek, które wpływają na zmianę tego postanowienia i mam nadzieję, że tak będzie. Oczywiście pewne próby na poziomie lokalnym zawsze będą, bo takie jest wilcze prawo polityki.
Mówi się o kontrkandydacie z ramienia PO.
Wszystko przed nami. Podejrzewam, że giełda nazwisk zawsze się pojawi. Rozdzielmy jednak wymiar plotek od wymiar realnej polityki. Realna polityka jest po stronie pana prezydenta.
No to jestem ciekawa, jak pan odpowie na te plotki z ratusza, dochodzą sygnały, że ma pan przejąć za kolejne 5 lat, gdy pan prezydent Jacek Sutryk wygrał wybory, rządy w mieście.
Pani redaktor, chciałbym wiedzieć, co się wydarzy.
Gotowuje się pan do tego?
Co się wydarzy za miesiąc, a nie za 5 lat. Oczywiście ta droga wciąga, jeżeli patrzymy na to,
ale
co się dzieje.
Ale widziałby się pan w tej roli, panie prezydencie?
Nie
wice, a prezydent?
Widzę się bardzo mocno, jeżeli pan prezydent Jacek Sutryk będzie kontynuował swoją ścieżkę i poprosi mnie. Widzę się jeszcze w tej chwili jako jego zastępca, który realizuje te ambitne i silne projekty rozwoju Wrocławia przez następne 5 lat. I nie jestem w stanie powiedzieć, co się będzie działo dalej. Oczywiście Wrocław to taka piękna historia, która wciąga i w której wszyscy chcemy pomóc, rozwijać się pozytywnie i bardzo dobrze. I ja trzymam kciuki za Wrocław, ale trzymam też kciuki za wszystkich tych, którym chce się pracować.
A trzyma pan kciuki za Śląsk Wrocław, dobra pasa, rekordowa frekwencja na stadionie. Nie szkoda go dzisiaj sprzedawać?
Proces trwa. My mieliśmy dobre spotkanie
16 listopada, chciałam o nie
pospytać. W zeszłym tygodniu mieliśmy dobre spotkanie. No, to było spotkanie też, w którym mieliśmy bardzo trudnych kilka pytań wzajemnie do siebie. One zostały rozstrzygnięte na dobrą stronę, to znaczy rzeczywiście zbliżyliśmy się do siebie, nie znaczy, że podaliśmy sobie dłonie, nie znaczy, że ostatecznie ustaliliśmy warunki, ale pokazaliśmy sobie dobry przekaz, że jesteśmy już blisko. Decyzje zapadną, jak będziemy to wszystko mieli spisane i podpisane przez obie strony. Będziemy wtedy również mogli zakomunikować coś realnego, bo wiemy w negocjacjach handlowych, a tutaj mam jakieś doświadczenie, dopóki nie mamy ostatecznych podpisów, pieniędzy na koncie, dopóty w piłka w grze, mówiąc tym żargonem piłkarskim. W związku z tym ja jestem optymistą, ale jednocześnie wierzę w nasz klub, wierzę w dobrą frekwencję. Pamiętajmy, że bilety na Raków się wyprzedały. Stadion po raz kolejny w tym roku będzie zapełniony. Optymizm i taka identyfikacja związana z klubem rośnie. To też dobrze, bo każde miasto, takie miasto milionowe jak Wrocław, zasługuje na to, żeby mieć silny klub, który jednoczy. I tak się dzieje. To pokazuje stadion, to pokazują kibice, to też pokazują nasi piłkarze.
A czy przy takich wynikach pozycji lidera w tabeli rośnie cena Śląska? Czy wy negocjujecie tą stawkę? Jak to jest?
Cena Śląska to po pierwsze zawsze rośnie z każdym dobrym wynikiem i wymaga ewaluacji, czyli te pierwsze wyceny sprzed kilku miesięcy, one się już mają nijak, ale one się będą zmieniały każdego miesiąca i to trzeba brać pod uwagę. Ale nie cena zakupu jest ważna, bo my sprzedajemy czy kupujemy tak naprawdę wspólnie z partnerem partnerstwo strategiczne, wieloletnie, więc chcemy, żeby ktokolwiek kupi pakiet kontrolny. Nie są ważne te pieniądze, czy to będzie 5, 10,
mamy
15.
Mamy jednego potencjalnego kupca,
tak,
póki co.
Z nim prowadzimy negocjacje. Westminster. Ale czy to będzie 5, 10 czy 20 milionów, to nie ma znaczenia. Ma znaczenie, ile pieniędzy ten partner będzie w stanie każdego roku przez następne 5, 10, 15 lat wykładać na rozwój tego Śląska bez partycypacji. Nasze oczekiwania w tej chwili, powtarzamy, są na poziomie minimum 15 milionów rocznie. Jeżeli pomnożymy to sobie, załóżmy przez 10 lat, to jest 150, rosnące oczywiście przez waloryzację i inflację w czasie.
To kiedy poznamy nowego właściciela Śląska?
Myślę, że do końca roku uda nam się rozstrzygnąć te wszystkie niewygodne w dalszym ciągu pytania dla obu stron, bo to jest kompromis, to są negocjacje i będziemy w stanie ogłosić zawsze optymistycznie.
27 listopada spotkanie z Radomiakiem Radą. Jaki wynik?
Rada się nie zmienia. Oczywiście pomijając jednego nowego członka, który wchodzi za panią poseł już Jolantę Niezgodzką, mamy w zasadzie ten sam układ sił. Rada...
Ja mówię o meczu, panie prezydencie.
A, przepraszam.
Nie mówię o Radzie. Mówię o najbliższym meczu Śląska-Wrocław, uściślając.
A.
No, jesteśmy przy piłce.
Oczywiście, optymistycznie patrząc, wydaje mi się, że w dalszym ciągu jesteśmy w stanie 2-1 wygrać.
No dobrze, mamy projekt także budżetu na przyszły rok. To powiedzmy o najważniejszych inwestycjach, które zapisano na ten moment, bo to na razie projekt jest, panie prezydencie. Mamy rekordowe 7 miliardów złotych na wydatki związane z mieszkańcami.
7 miliardów złotych, rzeczywiście to są wydatki. Deficyt na poziomie 300 milionów. Pamiętajmy, że to jest około 0,5 miliarda mniej. W tym roku planujemy nadwyżkę operacyjną. To ważne, bo to pozwala nam planowanie również przyszłości i też pewien komfort. Duże zmiany to oczywiście kontynuacja tych inwestycji, które rozpoczęliśmy, które chcemy sfinansować. To też nowa placówka edukacyjna, która powstaje przy Zwycięskiej. To też Cynamonowa. To dokończenie remontów ulic, podwórek, wszystkie te inicjatywy, które staraliśmy się bardzo konsekwentnie realizować, ponad 700 milionów na zieloną transformację miasta i utrzymanie, ale również 213 milionów na kulturę, 156 milionów na sport, to te wszystkie i 2,3 miliarda na edukację. To największa pozycja w tym budżecie.
Jakieś ekstra koszty dla mieszkańców? Przewidujecie podwyżki, panie
prezydencie? Przede wszystkim chciałem uspokoić. Zgodnie z deklaracją prezydenta nie podwyższamy opłat za odpady, czyli to, co płacimy wszyscy. Nie podwyższamy opłat za bilety, transport publiczny, który przecież tak mocno jest dotowany. Te wszystkie zmiany, które mogą dotyczyć, to jest waloryzacja, ale to zostało ustalone już lata temu, również przez Radę Miejską. Waloryzacja związana z podatkiem od nieruchomości, przy czym uspokajając, dla 55-metrowego mieszkania to jest około 13 zł różnicy, więc to jest, można powiedzieć, ta zmiana inflacyjna poniżej progu bólu, chociaż mamy świadomość, że wszystkie podwyżki akurat w tym zmieniającym się otoczeniu są bolesne.
To tym uspokojeniem naszych kieszeni kończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Jakub Mazur, wiceprezydent miasta Wrocławia, był dziś naszym porannym gościem.
Bardzo dziękuję, życzę miłego tygodnia.